nie mam dzwonka, ale przepraszam, może zacznijmy, bo czas biegnie, a organizator idzie, no okej, to wszystko jest... Proszę bardzo. Byle nie ze mnie.
Jak to nie?
Może... To jest żart.
Żart, no to... Dla mnie sytuacja jest zupełnie oczywista, że jezuita dyscyplinuje dominikanina.
Nie.
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Zaczniemy drugą część. Marek Misiak zajmie się zbieraniem pytań, gdyby ktoś jeszcze mu ich nie dostarczył.
Ja zakładam, że jestem w stanie ich przeczytać, albo chyba, że ktoś z was będzie czytał.
Marek.
No właśnie, dobra. Dobra, dobra.
Czy ktoś jeszcze ma pytania? Bardzo proszę. To Marku, może przejdziesz, albo ja przejdę z koszykiem, ty już zacznij czytać.
Dobrze.
Ja może tylko powiem tak, quasi autoreklamy. Czego nie zdążyłem państwu powiedzieć, to na pewno to napisałem.
Zaczniemy. Pierwsze pytanie. Czy uważa ojciec, że uzdrowienie wewnętrzne to pojęcie abstrakcyjne? W religii przecież uważa się, że Pan Bóg ma moc uzdrowić ludzką duszę, uwolnić ją od niepokojów i lęków. A co to oznacza w psychologii?
Nie, ja nie uważam pojęcia uzdrowienie wewnętrzne za metaforę i to na dodatek pustą metaforę. Tylko ja jestem zwolennikiem tezy, że tak naprawdę jeśli chodzi o tą przestrzeń w religii, to się powinno mówić o wyzwoleniu i pojednaniu. Jeśli człowiek jest zniewolony przez coś, co mu utrudnia kontakt z samym sobą i z Bogiem i jest, powiedzmy dzięki łasce Bożej, jeśli pozostajemy w tych rejonach, od tych zniewoleń, od tych ograniczeń uwolniony, no to oczywiście można to nazwać uzdrowieniem wewnętrznym, cokolwiek to było. Więc to nie jest puste pojęcie w religii. Jak ktoś doświadczył, czy w chrześcijaństwie, jak ktoś doświadczył uzdrowienia wewnętrznego, to to musi mieć swój efekt. To się zawsze ocenia po owocach, po skutkach. To tylko wtedy można mówić o uzdrowieniu, a nie o życzeniu bycia uzdrowionym. Z drugiej strony psychoterapia służy albo uleczeniu, albo wyzwoleniu, albo uzdrowieniu sfery emocjonalnej, sfery poznawczej i sfery zachowawczej. Znaczy, czy to się będzie przekładało na zdrową duszę, używając takiej metafory, czy nie, ja tego nie wiem, ale no, ludzie korzystają z psychoterapii po to, żeby albo rozwiązać problemy, z którymi sobie już nie radzą, albo pozbyć się objawów, które im już tak doskwierają, że utrudniają funkcjonowanie czy życie, albo pomóc zrozumieć, dlaczego nie mogą wykorzystać swojego kapitału, co stoi na drodze ich pragnień, dlaczego w ich życiu jest tyle lęku, niepokoju, różne rzeczy, albo dlaczego w taki, a nie inny sposób reagują na takie, a nie inne bodźce. Więc psychoterapia, nawet jeśli jest świecką psychoterapią, jeśli zrealizuje takie cele, to to się przełoży na, czy może się przełożyć na funkcjonowanie w sferze ducha. No, jeśli, mówiąc najprościej, jeśli ktoś przychodzi i mówi, że nie czuje się kochany, no to on też się nie czuje kochany przez Boga. Bo gdyby się czuł kochany przez Boga, ale nie czuł się kochany przez ludzi, to by nie przeszedł na psychoterapię. On by nie zaprzeczał temu, że nie doświadczył w życiu na przykład wystarczającej dawki uczuć rodzicielskich, ale one nie byłyby w jego życiu takim bagażem, który przykrywałby ich odniesienie do Boga. Z drugiej strony niektórym osobom wydaje się, że tak kochają Boga, że im miłość ludzka jest niepotrzebna i się oszukują. I to jest kwestia czasu, czy trafią, czy nie na terapię, ale to jest najczęściej tylko kwestia czasu. Więc jeśli na przykład ja w terapii pracuję nad problemami ludzkimi, to nie mieszam w to religii, ale zakładam, że religia jakoś zostanie przez to dotknięta. I to często ma miejsce. Z drugiej strony, jeśli na przykład ktoś uważa, że ma, to jest w nerwicach natręt, że ma wyrzuty sumienia, że za każdym razem popełnił grzech ciężki, albo mu się wydaje, że go chce popełnić. I to jest straszne, to jest jedno z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń nerwicowych. No to na przykład, jeśli ja z nim pracuję w języku psychologicznym i duchowym, czy religijnym, to on po pewnym czasie, on bądź ona, ale taka osoba, wie, że to, co nazywa wyrzutami sumienia, to nie są żadne wyrzuty sumienia, tylko to jest lęk, który i poczucie winy, które jest mylone z wyrzutami sumienia. Tak? I wtedy pracując na jednym poziomie ludzkim, od razu się dotyka tego drugiego duchowego. I oczywiście, że taka osoba, jeśli taka terapia jest skuteczna, zaczyna przeżywać o wiele więcej wolnej przestrzeni w swojej relacji do Boga, bo już ona nie jest zapchana tym lękiem o grzech i tym lękiem, przepraszam, przed potępieniem. Więc wtedy to też jest uzdrowienie. Można powiedzieć na przykład w języku psychologicznym, osoba już nie ma objawów nerwicowych, a w języku religijnym czy duchowym można powiedzieć, osoba została duchowo uzdrowiona. Bo nie tylko, że nie ma objawów, ale zupełnie zmienił się, albo jeśli nie zupełnie, to jednak w radykalny sposób jej odniesienie do Pana Boga. Ona inaczej go postrzega, już nie jako kogoś, kto jej zagraża, tylko jako kogoś, kto ją kocha. To jest uzdrowienie, bo jeśli chrześcijaństwo mówi, że my jesteśmy powołani z miłości i do miłości, no to jeśli taka zmiana ma miejsce, to jest to uzdrowienie. Tak? Ale ono ma komponent i łaski, i czysto naturalny. To jest jedno i drugie. I Pan Bóg się często posługuje ludzkimi narzędziami, żeby wywołać takie skutki.
Jaki jest stosunek Kościoła do psychoanalizy Zygmunta Freuda oraz koncepcji istnienia podświadomości?
No tak, to jest ciekawe pytanie. Odpowiedź byłaby, żeby była kompletna, to musiała być długa. Najprościej jest tak, Freud nigdy nie został potępiony przez Kościół. Wbrew temu, co czasami się słyszy, zostały potępione niektóre poglądy psychoanalityków związanych z samym Freudem, głównie Reicha, który sprowadził nerwice do blokady seksualnej. Pamiętajcie, że panseksualizm, czyli przypisywanie Freudowi bądź klasycznej psychoanalizie, że wszystko jest seksem, jest nieprawdą. Sam Freud, jak miał 40 lat, przestał współżyć swoim żonom. Jego córka, jedna z najbardziej znanych psychoanalityczek, Anna Freud, nigdy nie wyszła za mąż. Gdyby cała psychoanaliza sprowadzała się do tego, co zrobić ze seksem, żeby nie mieć poczucia winy i tak dalej, albo jakichś zahamowań, no to oni byli zaprzeczeniem tego, co głosili. Natomiast Kościół nie tylko do psychoanalizy, ale do każdej formy psychologii, która eliminuje z wizji człowieka wymiar duchowy, jest nastawiony krytycznie, bo uważa, że to jest humanizm, który jest pozbawiony głębi, w ostateczności rani człowieka zamiast mu pomóc. Więc jeszcze raz, Freud nie został potępiony przez Kościół. Niektóre poglądy psychoanalityczne, które redukują albo eliminują z życia człowieka wiarę, zostały ocenione krytycznie. No tak, Freud był ateistą, uważał religię za nerwicę i tak dalej, więc to Kościół odrzucił. Jeśli chodzi o podświadomość, no każdy z nas ma podświadomość, czy Kościół chce, czy nie chce. Tak, nie ma innej możliwości. I jest tylko taka rzecz, że proszę pamiętać, jak słyszycie słowo podświadomość czy nieświadomość, powinno się mówić nieświadomość, nie podświadomość, to w psychologii są dwa nurty interpretacji tego, czym jest nieświadomość. Nurt taki akademicko-empiryczny twierdzi, że nieświadomość to nic innego, jak po prostu informacje, które my przetwarzamy, ale którymi się nie posługujemy. To nie jest żadna, w cudzysłowie, czarna, hipotetyczna skrzynka, w której skumulowane są najgłębsze nasze lęki, pragnienia o treści agresywno-erotycznej, tylko to jest po prostu to wszystko, co nam nie jest w tej chwili potrzebne do funkcjonowania, ale co możemy przywołać, jeśli nam jest to potrzebne. To się radykalnie oczywiście różni od rozumienia nieświadomości w psychoanalizie, w której pojęcie nieświadomości ma motywacyjny, dynamiczny sens, czyli nieświadomość to nie jest tylko komórka, w której, w cudzysłowie oczywiście komórka, w której zebrane są informacje wtedy, kiedy my jesteśmy w salonie i zajmujemy się innymi rzeczami, ale jak będą dane informacje potrzebne, to wiemy, gdzie jest ta komórka i do tej komórki trafimy, tylko że w tej komórce dzieje się więcej niż połowa naszego życia psychicznego, który ma wpływ na nasze funkcjonowanie i że w podświadomości zepchane są popędowe impulsy i bolesne doświadczenia i pragnienia, których się boimy. Jeśli ja mam powiedzieć, do jakiej wersji nieświadomości jestem przekonany, to jestem przekonany do tej drugiej, ale nie w dogmatyczny sposób. Nie, i nie chcę tego roztrząsać, bo to musiałbym zrobić wykład o tym wszystkim. Czyli na przykład, ale zilustruję to w ten sposób, że jak wam się śnią koszmary, a koszmar to znaczy nic innego jak nieudany sen, to treść tego, co jest w tym śnie, nie jest arbitralna. Jeśli macie przejęzyczenia, czasami mówicie coś, czego byście nie chcieli powiedzieć, to nie dlatego, że przez chwilę straciliście kontrolę nad sobą i to, co żeście powiedzieli, nie chcąc powiedzieć, nie ma znaczenia. To wszystko ma znaczenie. A to jest związane z tym, że ja uważam za tą szkołą psychodynamiczną, że podświadomość to jest pewna dynamiczna siła w życiu człowieka. My nie jesteśmy tak racjonalni, jak się nam wydaje. Tak? Ale z drugiej strony nie robię z nieświadomości pewnego bożka, który w klasycznej psychoanalizie czasami był tak traktowany. Nieświadomość no, jak bożek. Znaczy, tak naprawdę to psychoanaliza służy, żeby pokazać człowiekowi, jak nieświadomy on jest, a nie jak świadomy może być. Ja już aż tak daleko z tym nie idę. I konkludując, Kościół też się negatywnie nie wypowiedział i nie wypowie o nieświadomości. To jest pojęcie psychologiczne. To tak jakby Kościół powiedział, że grypa jest grzechem. Grypa jest chorobą. Tak? To lekarze definiują choroby, a nie księża. A jak księża próbują je definiować, to przekraczają swoje kompetencje.
Co ojciec sądzi o terapii hellingerowskiej?
O, dosyć. Państwo wiecie najpierw, co to jest terapia hellingerowska? No właśnie. To jest taki nowy nurt. Nurt to jeszcze złe słowo, bo to jest za mocne. To jest, ale to jest coś, co się stworzył Bert Hellinger. To jest taki były duchowny zresztą, były ksiądz, który przeszedł, który się szkolił najpierw w psychoanalizie, potem w innych podejściach psychoterapeutycznych i potem był też misjonarzem w Afryce i tam się zetknął z medycyną ludową i z szamanizmem. I zbierając jakby do kupy to, co Zachód uczy o leczeniu, procesie uzdrowienia i to, czym jest uzdrowienie i leczenie w tak zwanej medycynie alternatywnej, której formą jest także szamanizm, on stworzył, ja tu oczywiście opraszczam, on stworzył pewien swój system teoretyczny i praktyczny do leczenia problemów emocjonalnych i także duchowych, który nazwał, to się nazywa nie terapia hellingerowska, to się jakoś ustawienia, to się nazywa ustawieniami po prostu. Ja powiem tak, no ja nigdy w tym nie byłem szkolony i o ile wiem, a raczej się na dzień dzisiejszy nie mylę, w ramach szkoleń do certyfikatu jakiegokolwiek towarzystwa psychologicznego bądź psychiatrycznego w Polsce, ten moduł jest w ogóle nie uczony. Uważa się, że jest to w dużej części szarlataneria. Ale tak się uważa, nie wszyscy się z tym zgodzą albo się zgadzają. Z drugiej strony ja raz byłem zaproszony na spotkanie Hellingera, kiedy był w Krakowie. Zaprosił mnie jakieś tam centrum psychoterapii. Miałem mieszane mocno uczucia, to znaczy, no powiem tyle, ja jestem sceptyczny co do teorii, która stoi za tą praktyką i co do samej praktyki, bo oczywiście to jeszcze różnie wygląda. Hellinger jest osobą charyzmatyczną, przez charyzmatyczną ja rozumiem taką, która kieruje się dużą dawką intuicji i jest też wprawna w tym, co robi. I to każdy terapeuta widzi, bo jest do tego wyszkolony, żeby takie rzeczy widział. Natomiast wiem, że inne osoby, które korzystały z ustawień, którym to pomogło i dla których to była psychoterapia. Więc ja powiem tak, ja na razie jestem sceptyczny. Sceptyczny także pozostaje Polski Związek Psychologii i Polskie Towarzystwo Psychologiczne sekcji psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jej sekcja psychoterapii. Ustawienia hellingerowskie nie są traktowane jako forma psychoterapii. W Szwajcarii, o ile się nie mylę, w ogóle są zabronione. Bo to jest naprawdę kontrowersyjna metoda i kontrowersyjna teoria, więc ja nikogo nie wysyłam, ale znam ludzi, łącznie z duchownymi, którym te ustawienia pomogły, bądź oni sami pracują w ten sposób. Jeszcze raz, psychoterapia to jest metoda, to nie jest objawienie. Jeśli to się okaże skuteczne, w takim sensie, że jest to nieraniące, no to to jest kwestia czasu, będzie to częścią akademickiej psychoterapii. Ale to musiało być dopracowane empirycznie o wiele bardziej niż jest na dzień dzisiejszy, więc być może to jest kwestia czasu, a być może kontrowersyjność tej teorii, kontrowersyjność tej metody sprawią, że one nigdy nie wejdą do kanonu oddziaływań psychoterapeutycznych, które są akceptowane przez towarzystwa psychoterapeutyczne, inne niż te, które podejmują samodzielnie decyzje, co jest, a co nie jest psychoterapią. Konkludując, ja takiej terapii nie uprawiam i nikogo na taką terapię nie skierowałem.
Czy rzeczywiście żadne myśli nie są grzeszne, skoro Jezus powiedział, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, ten już w sercu swoim popełnił z nią cudzołóstwo.
Brawo, spojrzał. Kto pożądliwie spojrzał na kobietę. Czy Jezus powiedział, kto pożądliwie myślał o kobiecie? No pewnie, że jak patrzymy, to myślimy. No, często bywa tak, że nie myślimy, jak patrzymy i tu leży problem. Znaczy, no, chodzi o to, ja nie chcę powiedzieć, że myśli nie mają znaczenia, a wręcz przeciwnie, na przykład cała szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest oparta na tym, że problemy ludzkie biorą się z błędów w myśleniu. Tak? Więc myśli mają znaczenie. Ja tylko chcę powiedzieć, że ponieważ my nie mamy wpływu na wszystko, o czym myślimy, nie trzeba od razu wpadać w panikę i bić się w piersi, że ponieważ myślimy o seksie, to grzeszymy. Ponieważ sobie pomyślałem, myślę sobie na gorąco, przede mną siedzą same piękne kobiety, patrzę w lewo, patrzę w prawo, i tak jest, no to od razu pożądliwie na was patrzę. No, tak nie jest. Ale to, że mógłbym pomyśleć o tym, co by to znaczyło, jeszcze nie jest grzechem. Grzechem jest, kiedy myśli stają się fantazjami, które się kultywuje. Pożądliwość to nie jest myśl, podoba mi się kobieta. Pożądliwość to jest myśl, bez względu na to, kim jest ta kobieta i bez względu na to, jakie ja mam zobowiązania, to, że ona mi się podoba, wystarczy do tego, żebym coś zrobił. To jest pożądliwość. A przecież pożądliwością nie można nazwać sytuacji, w której jak mąż ślubuje żonie wierność i vice versa, żona mężowi, to oznacza, że już żaden inny mężczyzna oprócz mego męża mi się w życiu nie będzie podobał, już żadna inna kobieta oprócz mojej żony nigdy mi się nie spodoba. No, Kto może składać takie obietnice? Niewidomy. No. Tak. Więc tu jak najbardziej chodzi o to, żeby być w relacji ze swoimi myślami, żeby być świadomym tego, co mi chodzi po głowie, żeby nie lekceważyć myśli, tylko nie chodzi o to, żeby wpadać w panikę i nazywać grzechem te myśli, bo najczęściej to tak jest nazywane. Myśli o pogodzie to żaden grzech, ale myśli o seksie od razu są grzechem. Tak? Nie. Myśli są grzeszne wtedy, kiedy prowadzą do grzechu, a przez grzech się rozumie albo przekroczenie pewnej normy, albo zranienie. Tak? Ale sama treść myśli nie byłaby grzechem, bo wtedy nie moglibyśmy mówić o pokusie jako o czymś, co nie jest grzechem, tylko jest pokusą. Pamiętajcie, że przecież chrześcijaństwo bardzo mocno mówi, że walka duchowa polega na walce z pokusami. A czym są pokusy? Są myślami, które odwodzą nas od Boga i od miłości bliźniego. Tak? Gdyby same te myśli były już grzechem, to nie mówiono by o pokusie. Więc pamiętajcie, że tu jest różnica. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś z myśli, którą spostrzegł, no tak, no idę, mówiąc najprościej, no idę ulicą, idę przed siebie i nagle głowa mi skręca w lewo, bo przeszła jakaś atrakcyjna kobieta. Ja zapominam już, gdzie idę. Nie? No to był to grzech? Nie. Ale jeśli tej głowy nie będę chciał odwrócić w kierunku, w którym miałem iść, to będzie grzech. Dlatego, że lekceważę sytuację silnego pobudzenia emocjonalnego. Tak? No, ale samym grzechem nie jest to, że ja głowę odwróciłem. Dobrze sobie nie skręciłem. Nie. Natomiast my mamy, bo się jest w wyznaniu grzechów w niedzielę, tak, z myśli, że się spowiadamy, jak to tam leci, bo zapomniałem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, tak? No, więc od razu myśl, bo jak jest z myśli, to, ale trzeba wiedzieć, z jakich myśli i na jakich warunkach, a nie dlatego, że myślimy, grzechem jest niemyślenie, tak? A nie myślą i zwolnione są z myślenia tylko trupy. Dopóki oddychamy, grzechem jest także niemyślenie. Natomiast myśli są grzeszne wtedy, kiedy nas odwodzą od Boga i od miłości bliźniego, ale najczęściej to nie jest sama myśl, tylko już pewna historia, która z tej myśli została stworzona.
Czy motywem religijnych poszukiwań mogą być traumy z dzieciństwa i związane z nimi niespełnienie?
Mogą być i często są, ale nie ma nic z tym złego. Tylko, że to, co człowiek sobie musi, taka osoba, z czego musi sobie zdawać sprawę i to jest często bolesne, żeby się z tym pogodzić, to, że Bóg nie będzie maskotką albo idolem, który się wpisze w takie tęsknoty, takie braki czy takie oczekiwania. Że na przykład nigdy w życiu nie doświadczyłem ludzkiej miłości albo nie doświadczyłem jej tak w wystarczający sposób, no to moim przyjacielem na całe życie, który mnie nigdy nie zawiedzie, będzie Pan Bóg. To jest bardzo pobożna fantazja, ale to jest fantazja. Dlatego, że nawet Jezus nie został w taki przyjemny sposób potraktowany przez Boga, do którego on mówił tatusiu. Religia nie jest opium dla ludu. To nie jest tak, że można sobie z Boga zrobić namiastkę brakującego rodzica czy niewidzialnego przyjaciela, który nigdy nie zawodzi. Natomiast nieprawdą by było i nieprawdą jest sytuacja, w której się powie, że Bóg nie jest jedynym spełnieniem ludzkich pragnień. Owszem, to jest prawdą. Tak? Tylko żeby tego doświadczyć, to się trzeba dać ogołocić. I to wcale nie oznacza dobrego samopoczucia. No, więc jak najbardziej osoby, które zostały przez życie zranione, ale kto nie został zraniony przez życie? Jest tu ktoś taki? to niech podniesie rękę. Zamienimy się miejscami. Nie ma ludzi niezranionych przez życie. My jesteśmy wszyscy przez życie zranieni, w mniejszy czy większy sposób. Taka jest prawda o ludzkiej egzystencji. No. Natomiast jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jak najbardziej mamy prawo wszystkie te swoje zranienia, wszystkie te swoje niespełnienia, wszystkie te swoje tęsknoty kierować do Pana Boga. Zobaczcie, czym są psalmy. No właśnie psalmy są tym. Czy tam nikt niczego nie udawał. Albo się cieszył, albo płakał, albo chwalił, albo nawet złorzeczył, albo wyrażał swój gniew, albo zachwyt. Wszystko tam jest. I w tym sensie oczywiście jak najbardziej religię można wykorzystać jako sposób na szukanie ratunku dla siebie. Tylko że trzeba pamiętać, że uzdrowienie nie przyjdzie na naszych warunkach. No i to jest ta trudna prawda, której wiele osób trudno przełknąć, że chodzą na msze o uzdrowienie wewnętrzne, a to się nie dokonuje w taki sposób, jakby chcieli, bo oni myślą, że uzdrowienie wewnętrzne oznacza wykasowanie pamięci. Zraniono mnie, to jest trudna przeszłość, nie chcę o niej pamiętać. Żeby się od niej uwolnić, ona musi zniknąć. No, jakby moja przeszłość, nawet trudna, miała w ten sposób zniknąć, to zniknę i ja. Bo kim my jesteśmy bez swojej przeszłości? Przecież my jesteśmy chodzącymi opowieściami na swój własny temat. Cały czas coś mówimy do siebie, nie tylko do innych. I cały czas siebie opowiadamy. Jak wykasujemy pamięć, nie będziemy wiedzieli, kim jest. Natomiast chodzi, kim jesteśmy. Natomiast chodzi o to, jeśli ta pamięć jest obarczona trudnymi doświadczeniami, a prawda jest taka potwierdzona w psychologii, że rzeczy przyjemne pamięta się krótko, ale rzeczy bolesne długo. I to jest nieznośny mankament ludzkiej natury, że my o wiele dłużej pamiętamy bolesne rzeczy niż dobre czy przyjemne rzeczy. Do dobrych czy przyjemnych rzeczy my się habituujemy, my się przyzwyczajamy. Mówiąc najprościej, na 20 lodów, jakie w życiu zjedliście, jeden, który wam nie smakował, będziecie pamiętali do końca życia. 19, które wam smakowały, no, okej, okay. 19, nie? To będzie 20 lepszy, tak? Ale taka jest prawda. Jeden zły, jeden zepsuty, a zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko było piękne i ten lód to miał być tylko jeszcze ta kropelka do tej błogości, którą doświadczamy i nagle się rozczarowaliśmy, to rozczarowanie będziemy pamiętać w odróżnieniu od smaku innych dobrych lodów, które w życiu zjedliśmy. Dlatego, że tak funkcjonuje nasza psychika. Do przyjemności my się przyzwyczajamy, dlatego my ciągle szukamy nowych wrażeń albo silniejszych bodźców, żeby tą przyjemność odczuwać. Natomiast ból, przykrość, to co związane jest z cierpieniem, o wiele dłużej pamiętamy, dlatego ludzie trafiają na terapię.
Czy można powiedzieć, że depresja to brak Boga?
To znaczy, że depresja to brak Boga? Nie, to brak, to subiektywne poczucie, że Bóg jest nieobecny. Jak najbardziej osoby w depresji, jedną z objawów depresji jest na przykład poczucie pustki. Tak, ale to jest co innego niż powiedzenie, że depresja to brak Boga. Z drugiej strony depresja może być oznaką pustki egzystencjalnej, która może wynikać z tego, że człowiek właśnie nie ma odniesienia do czegoś większego niż on sam. Nie wiem, czy wyście widzieli, był w Polsce, jak nie widzieliście, to was zachęcam, żebyście zobaczyli. Był w tym roku puszczany film Gunnar w poszukiwaniu Boga. To jest opowiastka o współczesnych chyba Szwedach, no ze Skandynawii, już nie pamiętam, czy to Szwedzi, czy Norwedzy. I główny reżyser i autor tego filmu, to jest taki film dokumentalny, właśnie ma depresję. Oni zresztą wszyscy mają depresję, do której się przyznają. No i oni, ja nie chcę filmu opowiadać, ale puenta jest taka, ja rozmawiałem na promocji tego filmu w Krakowie, z aktorką z tego filmu i menedżerką. I ona ma leczoną depresję od kilku lat i ona na przykład stwierdziła, no ona nie jest wierząca, ale depresja jej uświadomiła, tylko ona to sobie uświadomiła w terapii, więc nie sama depresja jej to uświadomiła, tylko terapia jej uświadomiła, że jej depresja wynikła z tego, że ona całe swoje życie podporządkowała pracy, która z jednej strony była ucieczką przed nieudanymi relacjami, z drugiej strony przed pustką, jaką ona czuła, nie mając odniesienia do Boga. I co ona zrobiła? No ona po prostu swoje życie spowolniła. Ona zaczęła doceniać to, co ma. Zaczęła spędzać więcej czasu z córką, podróżując, ciesząc się, mniej siedząc w pracy i myśląc o tych rzeczach. Więc depresja może być wynikiem pustki egzystencjalnej, która jest wynikiem braku odniesienia do Boga. Ale depresja sama w sobie klinicznie jest chorobą. Więc tu trzeba uważać, dlatego że osoby w depresji mają często bardzo silne poczucie winy, że w tym stanie już są. Więc jak im się powie, że jesteś w tym stanie dlatego, że odrzuciłeś bądź odrzucasz Boga, to się w nich wzmaga jeszcze poczucie winy, które mają. A w depresji psychotycznej, no to już w ogóle uważają, że są potępione. Tak? Natomiast jeśli ktoś ma depresję, a ją rozumie w taki, czy taki sposób przeżywa, że albo czuje pustkę w tym wszystkim, co robi, albo to, co robi, nie daje mu takiego zadowolenia, to jest pytanie o to całkiem słuszne. A jak widzi swoje życie? Czy to jest tylko to, co tu i teraz i co będzie miało koniec, jak umrzesz? Czy jesteś częścią czegoś większego? Jak ludzie się potrafią odnaleźć w tym szerszej perspektywie, depresji nie ma. Jest jeszcze oczywiście stan takich duchowych nocy, które osoba przeżywa, bo czuje bardzo przejmujący sposób jakby nieobecność Boga w swoim życiu, no ale to nie jest depresja, to jest stan duchowy, który może się tylko objawiać w podobny sposób do tego, jak się objawia depresja. Więc konkludując, czy można powiedzieć, że depresja to brak Boga? Można powiedzieć, że to może być objaw tego braku. I trzeba wtedy się zastanowić nad tym pytaniem o Boga w swoim życiu.
Czy spotkał się ojciec z przypadkami osób spełnionych duchowo, ale nieszczęśliwych emocjonalnie?
Z tymi drugimi się spotkałem, a z tymi pierwszymi nie. Ktoś, kto jest spełniony duchowo, to ma ograniczone horyzonty. Spełnić się duchowo można tylko w niebie. Oczywiście trochę żartuję, żeby pewne rzeczy przejaskrawić, nie chcę tu nikogo dotknąć. Znaczy, jeśli ktoś, no bo co to znaczy, że ktoś się czuje spełniony? Zresztą spełniony w czymkolwiek. Rozwój duchowy zakłada rozwój. Więc jego meta i jego metą nie jest nasze życie tu na ziemi. Jeśli celem rozwoju duchowego jest na ziemi świętość, ale świętość w pełni oznacza widzenie Boga twarzą w twarz i w większości z nas ta dobra rzecz przydarzy się dopiero wtedy, kiedy umrzemy, to jest całe nieszczęście, najlepsza rzecz, ale musimy umrzeć. Pomyślcie kiedyś o swojej śmierci w ten sposób, to dodaje optymizmu. Trzeba umrzeć, żeby zobaczyć Boga. No więc ja osobiście jestem bardzo sceptyczny, jak ktoś mi mówi, że jest spełniony duchowo, bo to oznacza, że on wie, czego Bóg od niego chce i że on już wszystko z Panem Bogiem załatwił. Natomiast jeśli przez spełnienie duchowe ktoś rozumie, że czuje pokój w swoim życiu, że wie, gdzie jest jego miejsce w tym życiu, i na czym ono polega, no to w tym sensie, to tak, to tak to rozumiem, ale nie rozumiem tego w przeciwnym sensie, że jestem spełniony duchowo, wszystko, co miałem osiągnąć, już osiągnąłem, bo to jest nieprawdą. Więc dlatego na szczęście nie spotkałem ludzi, którzy uważają się za duchowo spełnionych, bo to jest narcyzm. Natomiast, tak ja bym to nazwał, natomiast spotkałem ludzi, którzy są ze sobą i ze światem pogodzeni i jest to możliwe dzięki temu, że są wierzącymi ludźmi. O takie osoby spotkałem. Rzadkość, ale tak. I jeśli to się nazwie, że ktoś jest osobą duchowo spełnioną, no to okej. Okay. A nieszczęśliwe, bo to jest ciekawe, czy z przypadkami osób spełnionych duchowo, ale nieszczęśliwych. Znaczy tak, i oczywiście nie tylko, że znam osoby, które emocjonalnie no, wiele do życzenia można byłoby im powiedzieć, a są głęboko religijne. Żeby być głęboko religijnym, nie trzeba być psychologicznie dojrzałym. Kryterium świętości nie jest oparte o kryterium dojrzałości emocjonalnej. To nie jest tak, że żeby być świętym, trzeba być w pełni osobą. Przykłady życiorysów świętych pokazują, że to jest nieprawda. Ale żeby nie popaść w drugie ekstremum, zobaczcie, co się stało w życiu małej Teresy. Jakby nie została uzdrowiona przez Boga, i to było jej to duchowe uzdrowienie, kiedy z takiej historycznej dziewczynki, która została szybko osierocona przez własną matkę, jakby nie do, i która no, miała tak, taką była, tak była labilna emocjonalnie, to we wspomnieniach jej sióstr jest, i ona sama o sobie mówi, jak wspominała swoje dzieciństwo, że no, ona potrafiła wpaść w złość albo w płacz tak histeryczny, że ludzie się z otoczenia tego, jej otoczenia i najbliżsi tego po prostu bali. Tak? I ona twierdzi, że bez tej łaski uzdrowienia, które się dokonało w Boże Narodzenie, ona nigdy nie byłaby w stanie odpowiedzieć Bogu na jego łaskę w Karmelu, tak jak to potem miało miejsce. Więc żeby ona była tą małą Teresą od tej małej drogi, ona musiała być duchowo uzdrowiona z tych emocjonalnych problemów, które miała. Ale z drugiej strony ona swoją drogę do świętości nazwała małą drogą, dlatego że ona nie eliminowała ludzkich słabości. Przecież mała Teresa sama o sobie mówi, że na medytacjach w większości czasu spała. I była tak zwyczajna i przeciętna, że te siostry w jej otoczeniu w ogóle nie uważały jej za kogoś wybitnego. Tak? A potem ją lukrowały, żeby z niej zrobić świętą, taką, jaką święta powinna być w XIX wieku w Karmelu. Tak? Więc owszem, spotkałem osoby, które są osobami głęboko religijnymi, ale to nie znaczy, że sobie w swoim życiu emocjonalnym ze wszystkim poradziły albo że sobie ze wszystkim radzą. Tylko, że ich religijność czy ich wiara to nie jest taka proteza na ich emocjonalność. Tak? I oni nie uciekają przed tym, tylko oni inaczej podchodzą do swoich słabości. Oni nie chcą być doskonali, jeśli przez doskonałość się rozumie brak słabości. Oni po prostu potrafią Boga doświadczyć w swoich słabościach i te słabości są dla nich okazją do doświadczenia Bożego miłosierdzia, a nie powodem do wyrzucania sobie, jacy oni są nieadekwatni i dlaczego Bóg nie ma prawa ich kochać. Ale oni niby nie powiedzieli, że oni są duchowo spełnieni. Albo przynajmniej tak o sobie nie mówią.
Wiele osób ma skrupuły religijne, na przykład ciągłą obawę przed niegodnym przyjęciem Eucharystii. Gdzie przebiega granica pomiędzy problemem duchowym a psychologicznym?
Nie mam takiego skalpela. Ale jeśli chodzi o ten konkretny problem. Jeśli ktoś ma tego typu skrupuły, to musi pamiętać coś, o czym mówi Ewangelia. Nie wiem, to jest chyba u świętego Jana, tak? Że jeśli ktoś się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. A jeśli nas mimo wszystko oskarża nasze serce, to nie mamy potrzeby bać się Boga. Tu już parafrazuję. Skrupuły w sensie ścisłym to są natręctwa o treści religijnej. W tym sensie to są objawy choroby. Natomiast myśl że idę do komunii, no, nie, że ja idę do komunii, tylko że przyjmuję Jezusa i wiem, że jestem grzesznikiem, to to nie jest skrupuł. To jest łaska. No bo właśnie tak jest. Tylko, że to, ta świadomość powinna mnie otwierać na to, na to, co się dzieje. Znaczy, pamiętajcie, jak wy idziecie do spowiedzi, to nie idziecie po to, żeby tam dostać przebaczenie, bo wyście już je dostali. To spowiedzi idziecie po to, żeby się o tym przekonać, że to miało miejsce. Na krzyżu, krzyż to był konfesjonał dla całego świata. Tam to wszystko się dokonało. Tam Bóg się nas nie wyrzekł, pomimo tego, jacy jesteśmy. I trzeba umieć z tym żyć. Jakie są powody do skrupułów? Gdzie Bóg, gdzie Jezus stawiał ludziom warunki, żeby się nawrócili, a wtedy do nich przyjść? Gdzie? To księża stawiają takie warunki. Ale Pan Jezus nikomu takiego warunku nie postawił. Za to właśnie był prześladowany przez faryzeuszy. Co nie znaczy, że nie wzywał do nawrócenia, ale nie stawiał warunków do spotkania ze sobą. I tak trzeba przeżywać Eucharystię. Jak ktoś ma skrupuły, że jest człowiekiem, no jest człowiekiem, nie? No Pan Bóg nas kocha takimi, jakimi my jesteśmy, naprawdę, w to trzeba uwierzyć. A skrupuły są niepotrzebne, no, w sensie klinicznym to są w ogóle objawy choroby, a w sensie takim to nie jest coś złego, jak ktoś ma taką świadomość, że jest niegodny tego, w czym bierze udział. No bo jest niegodny, no bo taka jest prawda. Taka jest prawda. Natomiast to nie jest nasz dar dla Jezusa, tylko to jest dar Jezusa dla nas. Więc z tego powinna płynąć wdzięczność, a nie, bo skrupuły nie w sensie, i w sensie klinicznym i nieklinicznym, to co to oznacza? Oczy zwrócone na samego siebie. A tu chodzi o to, żeby nie patrzeć się w siebie, tylko patrzeć na Niego. Jak się spotkamy ze wzrokiem Jezusa, przestaniemy mieć skrupuły. Bo to jest spojrzenie, które nas kocha, a nie osądza. Więc zachęcam do tego, żeby skrupuły zostawić tam, gdzie jest ich miejsce. No, bo co innego mieć po prostu świadomość, jestem grzesznikiem i Panie Boże, a to jest Twój dar i za to Ci jestem wdzięczny, a co innego pod płaszczykiem pokory bić się w piersi, o Panie Jezu, ja nie jestem Ciebie godny i tak naprawdę ciągle być z siebie niezadowolonym, ale to także oznacza być niezadowolonym z Pana Boga. Jezus nie stawiał takich warunków. Inna rzecz, że cała ta kwestia komunii w Kościele troszeczkę jest sprowadzona w niewłaściwy sposób do kary bądź nagrody za dobre zachowanie. I tu jest moim zdaniem coś, co myśmy w chrześcijaństwie, w katolicyzmie zniekształcili z tego przesłania, że Eucharystia to nie jest nagroda, ani to nie jest cukierek, że Eucharystia powinna być pokarmem w drodze dla każdego, kto kocha Jezusa bez względu na to, jak mu to życie wychodzi. I dopiero wtedy taka osoba doświadczyłaby łaski, wezwania do nawrócenia, a nie, że komunia to jest zobowiązanie albo jakaś laurka za dobre sprawowanie. No, ale to jest szersza kwestia, już mało wspólnego ma z psychoterapią.
Czy jest wskazane, by katolik chodził na terapię do niewierzącego psychologa?
Czy jest wskazane? Czasami może być nakazane. Katolik ma chodzić do dobrego terapeuty. Tak? To nie jest spowiedź. Więc jeśli dobry terapeuta, jeśli jest niewierzący, to nie będzie, ale jest dobrym terapeutą, to nie będzie wchodził w przestrzeń wiary czy duchowości, która dla niego samego albo jest niezrozumiała, albo wręcz jest w jego życiu nieobecna. I jeśli nie przekracza swoich kompetencji jako terapeuta, to nie będzie w to po prostu ingerował. Jeśli jakiś tam pacjent czy klient u niego na terapii zacznie mówić, że ma wyrzuty sumienia, albo powie, że no, ma wyrzuty sumienia i zapyta, a dlaczego masz wyrzuty sumienia, no bo to jest grzech, to terapeuta mu nie powie, no ja ci daję rozgrzeszenie. Jakby to zrobił, to jest kiepskim terapeutą. Więc nie trzeba iść do szukać tylko wierzącego terapeuty, bo to często jest też paradoksalnie mechanizm obronny. Znaczy, to tak jak niektóre osoby do mnie przychodzą, bo wiedzą, że jestem księdzem i na przykład nie będą mówiły o seksie, bo z księdzem. No przecież się nie będzie wypytywał o takie rzeczy. Hola, hola. Ludzie spędzają trochę czasu, że tak powiem, na tym, żeby sobie tą miłość w ten sposób okazać. I obojętnie, czy jestem księdzem, czy nie jestem księdzem, jeśli jestem w terapii, to muszę się o to zapytać. Natomiast niektórzy myślą, że jak przyjdą do księdza terapeuty, to właśnie nie będą robić terapii, tylko się będą spowiadać. I to jest błąd. Tak. Jest całkiem jeszcze inna rzecz, I tutaj to jest trudne do zrozumienia dla niektórych księży, którzy są terapeutami. No bo czym jest terapia? Obojętnie jak, w jakiej szkole ona jest uprawiana, no to jest to próba zrozumienia człowieka, a nie jego oceny. Tak. Natomiast jeśli na przykład, ja miałem takie przypadki, no trudno, żebym nie miał. No ktoś z punktu widzenia kościelnego żyje w grzechu, tak? Ale przychodzi do mnie na terapię. To ja mu nie mogę postawić warunku, dopóki nie zmienisz swojego życia, nie będę ci pomagał jako terapeuta, bo gdybym się na to zgodził, to jako ksiądz namawiam cię do grzechu. Albo usprawiedliwiam to, że w grzechu żyjesz. Więc jeśli chcesz korzystać z moich usług jako terapeuta, najpierw idź się wyspowiadać. A potem przyjdź i powiedz, nie grzeszę już więcej, a ja ci wtedy pomogę. No, ja nie jestem, w tym sensie chciałem powiedzieć, że nie jestem psychoterapeutą chrześcijańskim, że nikomu takiego warunku nie stawiam i postawić nie mogę. Jeśli uprawiam terapię, tak jak byłem szkolony w tej terapii, to jest to próba pomocy człowiekowi w zrozumieniu tego, co on w życiu robi, co nie znaczy, że ja nie muszę mieć prywatnej opinii albo nie uważać, że to jest grzechem. Ale jeśli on przychodzi do mnie po pomoc jako terapeuty, a nie jako księdza, no to ja rozgraniczam te dwie, w cudzysłowie te dwa kapelusze, które noszę na głowie. Nie przeciwstawiając ich sobie, ale nie sprowadzając ich do jednego. Jeśli są osoby, terapeuci, którzy właśnie z powodu na przykład wyznawanej wiary nie potrafią tego oddzielić, to powinni to mówić eksplicite, to powiedzieć na przykład, to jest psychoterapia albo to jest poradnictwo chrześcijańskie. I ono się odbywa w ramach światopoglądu, który obejmuje nie tylko psychologię, ale także wiarę. I to moim zdaniem jest uczciwe, nawet jeśli ja sam nie rozumiem terapii w ten sposób, ale to jest uczciwe. Natomiast nieuczciwa jest sytuacja, w której terapeuta jest katolikiem, przychodzi do niego, czy terapeutka, obojętnie, przychodzi do niego osoba wierząca i on mu mówi, co może albo co nie może zrobić, bo jest katolikiem albo katoliczką. Więc albo mu coś nakazuje zrobić, mówi, no tylko to możesz zrobić, bo jesteś osobą wierzącą, albo no nie, tego nie możesz zrobić, no jak możesz to zrobić, skoro uważasz się za osobę wierzącą. Czegoś takiego terapeuta moim zdaniem nie może robić w terapii. Chyba że jest to właśnie nazwane poradnictwo religijne albo jakaś psychoterapia chrześcijańska, gdzie i pacjent, i terapeuta wyznają ten sam światopogląd i wprost sobie mogą o nim rozmawiać. Ale większość osób nie praktykuje tak terapii i nie rozumie terapii w ten sposób. Więc nie jest konieczne, żeby terapeuta był osobą wierzącą dla katolika, który zgłasza się do niego po pomoc, ale z drugiej strony badania pokazują, że zwłaszcza u osób bardzo wierzących, to ta wiedza, że ich terapeuta podziela ich światopogląd, czyli jest też na przykład osobą wierzącą, wpływa pozytywnie na jakość relacji i skuteczność terapii. Ale nie jest to warunek konieczny. Natomiast dla pewnych osób on jest wskazany. Więc, bo to też odwracając to pytanie, pytanie jest, czy do mnie właśnie, czy w takim razie ja byłbym w stanie jako ksiądz pomóc na przykład ateiście albo buddyście, no, albo wyznawcy jakiejkolwiek innej religii, tylko nie chrześcijaństwa. Ja miałem ateistów w terapii, ludzi, którzy zmienili religię. To nie chodzi o nawracanie w terapii. Chodzi o pomoc, a nie o nawracanie. Natomiast jeśli ktoś nie potrafi, czy jako terapeuta tego tak przeżywać, nie ma w sobie takiej przestrzeni, żeby to rozdzielić, czy jako pacjent bądź klient terapii czułby się przez taki podział zagrożony, no to niech szuka terapeuty, który podziela jego światopogląd i ten, ale najczęściej to jest, najczęściej to nie ma znaczenia. Z mojej praktyki, z doświadczeń, jak pytam się znajomych terapeutów, to osoby mają tego typu wątpliwości najczęściej, kiedy chodzi o konflikt w małżeństwie i pojawia się pytanie, czy rozwód nie będzie konieczny. I tutaj katolicy mają czasami słuszne, czasami wyssane z palca lęki, że terapeuta w takim razie powie im, że jedynym rozwiązaniem dla ich problemów to jest rozwód, albo że im tego nie powie, bo jest katolikiem. Jeśli ja prowadzę terapię małżeństw, mi się rzadko zdarza, ale zdarzało mi się, to nawet jeśli ja jestem księdzem, to takie pytanie się pojawia. A jak się nie pojawia, to ja sam je formułuję, po to, żeby wiedzieć, dlaczego się nie pojawiło. Przy czym ja nikomu nie powiem, że ma to zrobić, albo nie może tego zrobić. Ja będę z nim pracował nad tym, dlaczego uważa, że to jest jedyne rozwiązanie, jakie ma, a jeśli twierdzi, że to jest jedyne rozwiązanie, jakie ma, bo już wszystko inne wypróbował, to jak będzie potrafił żyć z konsekwencjami takiej decyzji. Ale ja za niego decyzji nie podejmę. Przekroczyłbym swoje uprawnienia, to nie byłaby terapia. Więc owszem, warto brać to pod uwagę, tylko też pamiętać, że czasami wnosimy zbyt dużo swoich lęków, wrzucając ich, że tak powiem, na psychoterapeutów, że oni nam coś będą kazać zrobić, bądź coś zabronią robić. To uważam nie jest psychoterapia. To jest moje osobiste zdanie, ale uważam, że to nie jest już psychoterapia. To jest albo kierownictwo duchowe, albo poradnictwo, albo manipulacja, ale nie psychoterapia.
W jednym ze swoich artykułów napisał ojciec, że Boga można znaleźć na dnie własnego pragnienia. Co to znaczy?
Ja to napisałem? To znaczy, powiem tak, że jeśli się odróżni pragnienie od potrzeb, to potrzeby to są po pierwsze rzeczy, które mają konkretny... Jak jestem głodny, to jak coś zjem, przestaję odczuwać głód. Tak? Przynajmniej tymczasowo. Tak? Ale proszę mi powiedzieć, czy jak czegoś pragnę, to jak znalazłem ów przedmiot pragnienia, to przestałem pragnąć. Pragnienia tym się różnią od potrzeb, że w nie zawsze jest wpisane niezrealizowanie. I większość ludzkich pragnień, moim zdaniem, jest niczym innym jak trawersacją pragnienia Boga. My mówimy, pragniemy kochać i być kochanym. I potem namiętnie szukamy takiej miłości w życiu i potem twierdzimy, że ją znaleźliśmy, a potem twierdzimy, o, trzeba by na pewno. W pragnienie wpisane niespełnienie. I jeśli święty Augustyn powiedział, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże, no to miałem na myśli, pisząc coś takiego, że najgłębszym, fundamentalnym pragnieniem człowieka jest bycie przyjętym i kochanym przez Boga. Że tego doświadczenia nie znajdzie się w najlepszej nawet ludzkiej miłości, już nie mówiąc w jakikolwiek innym spełnieniu jakichkolwiek innych pragnień, że to jest po prostu pochodną tego fundamentalnego pragnienia. Tylko, że żeby się o tym przekonać, to trzeba zgodzić się także na niezłą dawkę żałoby w swoim życiu. Trzeba umieć opłakać swoje straty, a nie szukać dla nich rekompensaty. Bo tym, czym się różni pragnienie od potrzeby, to jest także to, że pragnienie jest zawsze zapośredniczone przez fantazję, ja też sobie często jestem tego świadomy, a pod wpływem analizy jeszcze bardziej, jak często nasze życie jest niczym innym jak fantazją na jawie. Przecież my normalnie spędzamy większość swojego życia albo w przyszłości, a nie tu i teraz. Tak? Żeby umieć żyć tu i teraz, żeby się otworzyć na to, o, przepraszam, to na pewno nie od Pana Boga. Okej, od kolegi poczekam. Więc wystawię jego pragnienie na próbę. Więc to o to chodzi, tylko że to się fajnie się mówi. Natomiast on mi nie daje spokoju, zaraz mu przejdź. Natomiast my byśmy wszyscy tak chcieli kochać Boga, tylko my nie chcemy za to zapłacić ceny. Jak święty Jan od Krzyża umierał, wycieńczony chorobą, to zwyczajem zakonniku, który trwał do Soboru Watykańskiego II, a on żył w XVI wieku, było to, że śpiewano taki bardzo ponury hymn De Profundis, w którym, no, że tak powiem, drżano przed spotkaniem, przed sądem, przed śmiercią i sądem, bo spotkanie z Bogiem będzie sądem, tak? Więc modlono się o spokój duszy umierającego człowieka, żeby go dotknęła nie sprawiedliwość, tylko miłosierdzie Boże, no bo bardziej wierzono w sprawiedliwość Boga, niż ufano jego miłosierdziu. I co zrobił święty Jan? Poprosił swoich współbraci, którzy stali już nad jego łóżkiem i czuwali, żeby gdy będzie odchodził, żeby nie śpiewać tego ponurego, tej pieśni De Profundis, tylko żeby mu zaśpiewać pieśń nad pieśniami. Bo dla niego śmierć była zerwaniem ostatniej zasłony przed spotkaniem z tym, który go kochał i przez którego on czuł się kochany. Jak zobaczycie, co on mówi o pragnieniu, to on właśnie mówi, żeby żyć takim pragnieniem, to trzeba opłakać inne pragnienia i przyznać się do tego, że one nas nie spełnią. I tu nie chodzi o to, żeby być zasuszonym mnichem, tylko chodzi o to, żeby pamiętać, żeby nie ubóstwiać swojego pragnienia, bo bez pragnień to my jesteśmy robotami, nie pragną tylko kamienie i trupy. Więc my nie możemy być ludźmi bez pragnień. I Pan Bóg nie chce, żebyśmy się wyzbyli pragnień. Tylko Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że najgłębsze pragnienie w naszym życiu, które jest podstawą wszystkich innych pragnień, to jest pragnienie Boga. Odwrotnością tego pragnienia jest lęk przed śmiercią i przemijaniem. Pamiętajcie, że bardzo często nasze pragnienia są podszyte lękiem. Że my paradoksalnie bardzo często się boimy tego, co pragniemy. No. Natomiast jeśli się nie boimy Boga, to wtedy to pragnienie jest tak naprawdę rozpoznaniem Jego pragnienia w nas. Bo co to znaczy, że my pragniemy Boga? Przecież my nie wiemy, kim Bóg jest. Ani Bóg nie jest naturalnym przedłużeniem naszego pragnienia. Bóg to jest Bóg. Ale właśnie na dnie swojego ludzkiego pragnienia możemy rozpoznać pragnienie Boga obecne w nas. No i o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby to pragnienie w sobie odkryć.
Czym się różni spowiedź od kierownictwa duchowego?
Zależy, kto przychodzi. Spowiedź, najprościej mówiąc, jest wyznaniem grzechów. Spowiedź to jest wyznanie grzechów po to, żeby się pojednać z Bogiem. Ksiądz może coś mówić, nie musi mówić nic poza udzieleniem rozgrzeszenia. Czasami jak coś mówi, to przeszkadza. Czasami jak nie mówi, nie pomaga. Ale punkt ciężkości w spowiedzi nie jest na księdzu, tylko na penitencie. Ja przychodzę po to, żeby się pojednać z Bogiem. Robię to wyznając swoje grzechy. Kierownictwo duchowe dotyczy, przynajmniej w tradycji, która mi jest jakoś bliska i znana, czyli tak jak ją rozumieją jezuici, służy rozpoznawaniu woli Boga w swoim życiu, bo my mamy często błędne przekonania znowu o tym, co to jest powołanie w życiu. My to rozumiemy jako jakiś teatrzyk, w którym nas Bóg umieścił już w gotowej dla nas roli. I jedyne, co my mamy zrobić, to pojawić się na takim castingu i się zadecydować, powiedzieć tak, Panie Boże, no skoro Ty to dla mnie wybrałeś, to przecież ja już nie mam żadnej alternatywy. To nie o to chodzi. Bóg nas nie powołuje do ról. Bóg nas powołuje jako osoby. I powołanie to jest nic innego, jak odkrycie takiego osobistego powołania, takiej osobistej relacji w swoim życiu z Bogiem. A ono może się różnie potem konkretyzować. Ktoś może w cudzysłowie wybrać takie bądź inne powołanie i temu właśnie ma służyć kierownictwo duchowe, żeby mu pomóc podjąć taką decyzję bądź pomóc mu odkrywać w tym, co on przeżywa w swoim wnętrzu jako różnego rodzaju poruszenia bądź lęki Boga. Temu służy kierownictwo duchowe. Mnisi na pustyni na przykład przychodzili, ci mnisi egipscy, tak? Pierwsze 4 wieki chrześcijaństwa. Taki mnich przychodził do takiego ojca, który był synonimem kierownika duchowego i tylko mu mówił o swoich myślach. Wcale się nie spowiadał, bo większość z nich nie była księżmi, nie miała władzy do dawania rozgrzeszenia. Po prostu wypowiadali swoje myśli, ponieważ uważali, że one pochodzą z serca. Jak oni je wypowiedzą, będą mieli większy dystans do tych, które nazywali złymi myślami i lepiej skorzystają z tych, które nazywali dobrymi myślami, które były natchnieniami w odróżnieniu od pokus. Tak? Więc kierownictwo duchowe to jest coś więcej niż spowiedź. Kierownictwu duchowemu może towarzyszyć spowiedź, ale nie musi, dlatego że kierownikiem duchowym nie musi być ksiądz. Kierownikiem duchowym może być osoba, która sama żyje na jakimś poziomie swojej wiary i potrafi dzięki swojej relacji do Boga pomóc innym w kroczeniu do Boga. Każdy jest inny. Kierownik duchowy to nie jest aptekarz, który ma na półce lekarstwa i wie, komu co przypisać. bo taką dostał receptę albo wydać, tak? To nie o to chodzi. To nie o to w kierownictwie duchowym chodzi, żeby ktoś szedł za kierownikiem duchowym, ma iść za Bogiem. Ale to jest znacznie coś więcej niż spowiedź, tak? Więc czasami częścią spowiedzi jest kierownictwo duchowe, ale nie musi tak być. Czasami jest tak, że kierownictwu duchowemu towarzyszy... Myślałem, że go wyłączyłem. Nie byłem tak brutalny, teraz już będę. A czasami, mówiąc najprościej, no, jakbyście pojechali na rekolekcje ignacjańskie, to spowiedź, one trwają 8 dni. Spowiedź jest na końcu, jest spowiedzią najczęściej generalną z całego życia, ale kierownictwo duchowe jest każdego dnia. Po co? Po to, żeby osoba, która doświadcza jakichś poruszeń, czy to pocieszenia, czy strapienia, mogła to wypowiedzieć i żeby ów kierownik duchowy mógł jej pomóc zrozumieć, co się z nią dzieje w jej relacji do Boga poprzez te poruszenia, bo się zakłada, że poprzez te poruszenia działa Bóg i coś komunikuje, tak? Ale to nie musi mieć nic wspólnego z grzechami, tak? Albo z ich wyznaniem. Więc to nie są te same rzeczy, natomiast one mogą być praktykowane razem bądź rozłącznie. I może też być tak, kończąc odpowiedź na to pytanie, że na przykład kierownictwo duchowe, jeśli to są spotkania, powiedzmy w cyklu raz czy dwa razy w miesiącu, no to na jedno z tych spotkań może się zaczynać od spowiedzi, która potem jest już, przechodzi, że tak powiem, w rozmowę na temat tego, co się przeżywało, jak się to odnosiło do Pana Boga i tak dalej. Ale żeby było jasne, kierownictwo duchowe to nie jest synonim spowiedzi. I najlepiej by było, gdyby doświadczenie spowiedzi było jakoś połączone z kierownictwem duchowym. Z drugiej strony kierownictwo duchowe uwzględnia spowiedź, tylko że kierownikiem duchowym nie musi być ksiądz, więc jak ktokolwiek, jak ja miałbym powiedzmy kierownika czy kierowniczkę duchową, która jest kobietą albo mężczyzną, ale nie z księdzem, no to ja musiałbym się wyspowiadać u jakiegoś innego księdza, ale po kierownictwo duchowe chodziłbym i korzystał... To moja wina. Tak, a propos skrupułów. To znaczy, że za dużo mówiłem, kończę.
Czy bycie księdzem psychologiem może przeszkadzać w pełnieniu funkcji kapłańskich, na przykład w głoszeniu kazań?
Może. Mam się bić w piersi? Może, to znaczy, jeśli ksiądz, kimkolwiek on jest, psychologię sprowadził do religii. To tak, to wtedy to będzie przeszkadzać, dlatego że, no, że psychologia nie jest religią. Natomiast jeśli ja mam odpowiedzieć osobiście i tak wolę, bo trudno mi odpowiadać za księży psychologów czy psychoterapeutów, mnie to nie przeszkadza, mnie to pomaga. Owszem, ja też miałem etapy w swoim życiu, kiedy musiałem, nadpsychologizowałem pewne rzeczy, potem musiałem spokornieć, ale mnie to pomaga. Także w głoszeniu kazań, ale też i w spowiedzi i w takich normalnych kontaktach, no bo słyszy się dwoma uszami, tak? Z drugiej strony, no mnie, ja wiem z terapii, jak trudno jest mówić o rzeczach trudnych czy wstydliwych osobie, której się nie zna, a co dopiero w spowiedzi, jak się przychodzi, nic innego nie mówi. Tak? No to ja zawsze to rozumiem. Dlatego traktowanie spowiedzi jako miejsca, gdzie trzeba człowieka poniżyć, ma niewiele wspólnego ze spowiedzią. No, więc mnie to nie przeszkadza, a niektórym przeszkadza.
Jak odnieść poruszenia, o których mowa przy kierownictwie duchowym, do ewentualnych problemów psychicznych danej osoby? Mhm.
Więc tak, poruszenia, bo to jest taka terminologia jezuicka, można mieć albo przeżywać jako strapienie, bądź jako pocieszenie. To są najczęściej w aspekcie psychologicznym jakieś myśli bądź jakieś wyobrażenia, które albo niosą ze sobą pozytywną dawkę emocjonalną, albo negatywną. Jeśli niosą ze sobą pokój i radość, najczęściej uważa się, że pochodzą od Boga. Jeśli niosą za sobą smutek i lęk, to uważa się, że albo pochodzą od człowieka i od jego uwarunkowań emocjonalnych, albo od wpływu złych duchów. Tak? No. Tu jest oczywiście pewien taki mankament, że to znaczy, że coś pochodzi od złych duchów. Ale jeśli wierzymy, przepraszam, w rzeczywistość nadprzyrodzoną, no to chrześcijaństwo nam mówi, że nie wszystkie nasze poruszenia są nasze. Z drugiej strony oczywiście dzięki psychoanalizie wiemy, że nie wszystko, co nie nasze, nie jest nie nasze. To znaczy, że my mamy nieświadomość, tak? Że musimy uważać, żeby zbyt łatwo swoich poruszeń, swoich pragnień nie przypisywać siłą poza nami samymi. Ale kierownictwo duchowe, rozumiane tak w tradycji jezuickiej przynajmniej, właśnie ma służyć temu, żebyśmy umieli na siebie popatrzeć na to, co przeżywamy z tej potrójnej perspektywy. Poruszeń, które przeżywamy jako odpowiedź na to, jak działa na nas Bóg, poruszeń, które przeżywamy w wyniku tego, jak działają na nas te złe duchy i naszych własnych poruszeń, wynikających z tego, kim jesteśmy, co przeżyliśmy, bądź co przeżywamy. I oczywiście kryterium jest takie, że tu się nie da skalpelem, no bo gdzie są te poruszenia? No są w głowie, tak? Ktoś je widział? Nie. Ktoś widzi swoje myśli? Nikt ich nie widzi. Myśli nie mają wielkości ani kształtu. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. I tak samo chodzi o to, że kryterium to jest kryterium zewnętrzne, czyli czy to, co przeżywamy, prowadzi nas do Boga, czy nas od Boga oddziela, bądź hamuje nas w drodze do Boga. I temu ma służyć kierownictwo duchowe rozumiane w tradycji jezuitów jako taką sztukę uczenia się interpretacji własnych, w cudzysłowie, poruszeń. Tak? Natomiast oczywiście to nie są czysto duchowe poruszenia. Tak? To znaczy, że cokolwiek my doświadczamy od Pana Boga, to jest zawsze jakoś zapośredniczone w naszej ludzkiej naturze. Nie ma jakby innej alternatywy. No jaka jest inna alternatywa? Jak komuś uszkodzę mózg w odpowiedni sposób, to on duszy nie straci, ale on nie będzie wiedział, kim jest. No, więc w tym wypadku też na przykład jego zdolność do odczuwania pewnych poruszeń łącznie z tymi od Pana Boga będzie już ograniczona, co nie znaczy, że Bóg się z nim nie komunikuje jakoś w duszy. No ale czym jest dusza, jeśli nie obrazem Boga w nas? To nie jest jakiś mini człowieczek, którego my nosimy w sobie. Jak wy myślicie o swojej duszy w ten sposób, że to jest jakaś duchowa kopia was samych, no to macie problem. No jak go rozwiążecie? No. Na przykład modlicie się za dusze zmarłych, a gdzie są wtedy wasi zmarli? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Co to znaczy, że modlicie się za dusze waszych zmarłych? No to modlicie się za coś, co jest atrybutem tego kogoś, kogo już między wami nie ma. A gdzie jest ten ktoś? Przecież on nie był duszą, kiedy żył. Więc zastanówcie się. Ja to rozwiązuję w ten sposób, że się mówię, rano się modlę za zmarłych, wierząc, że oni mają duszę. No, ale to jest moje rozwiązanie. Okay.
Czy osoba, która rozpoznaje u siebie skłonności homoseksualne, powinna udać się do księdza czy do psychologa? Czy orientacja homoseksualna jest grzeszna?
Po pierwsze, orientacja nie jest grzeszna jakakolwiek. Orientacja to jest pewien utrwalony, przynajmniej o tym tak mówi teraz seksuologia, psychologia i psychiatria, jest pewien utrwalony wzorzec seksualnego i emocjonalnego odnoszenia się do innych bądź drugiej osoby. Tak? Więc co prawda niektórzy twierdzą i uważają, że istnieją osoby aseksualne, ale ja jestem sceptyczny co do takiej możliwości. Natomiast wracając jakby do tego, co mówi Kościół, Kościół nigdzie nie mówi, że jakakolwiek orientacja jest grzeszna, bo on zakłada, że orientacja jest czymś, z czym się człowiek mniej lub bardziej rodzi. Natomiast grzeszne może być przeżywanie jakiejś orientacji. Tak? Więc jak ktoś odkrywa w sobie skłonności homoseksualne, bo to jeszcze nie musi oznaczać, że on ma orientację homoseksualną. Tak? Same pragnienia homoerotyczne jeszcze nie są wskaźnikiem tego, nie dają mi spokoju, jeszcze nie są wskaźnikiem tego, że ktoś ma taką albo inną orientację, dlatego że po pierwsze orientacja seksualna konsoliduje się nie jak się ma 16 czy 18 lat, tylko 25. To jeszcze zależy trochę od cech indywidualnych, ale dojrzałość seksualna i orientacja seksualna, po pierwsze to nie jest to samo, po drugie to nie jest kryterium tylko biologiczne. Więc jak się odkryje w sobie pragnienia homoseksualne, to najpierw trzeba się temu przyjrzeć, czy one są wskaźnikiem orientacji homoseksualnej, czy one są na przykład wskaźnikiem lękowego przeżywania heteroseksualizmu, albo są wyartykułowanym przeżywaniem biseksualizmu. Natomiast jeśli już ktoś nie ma wątpliwości, że jego pragnienia homoerotyczne wskazują na jego orientację, bo on nigdy nie miał innych pragnień, no to nie jest grzechem. Teraz w świetle nauki Kościoła katolickiego ich, jak to nazwać, ich przeżywanie będzie uznane za grzech. No, to znaczy, tu mam trochę wątpliwości, ale nie chcę was za swoimi wątpliwościami tutaj maltretować. Ale jedno chciałbym, żebyście wiedzieli, bo ja już dużo siwych włosów mam z tego powodu i także nie dlatego, że jestem osobą homoseksualną, choć niektórzy twierdzą, że jestem, tylko bo zawsze dużo o tym mówię i niekoniecznie tak, jak niektórzy by chcieli to usłyszeć. Tylko pamiętajcie, obojętnie co wy myślicie o nauce Kościoła na temat grzeszności homoseksualizmu, to pamiętajcie, że czymś innym jest powiedzenie, że coś jest grzechem, a czymś innym jest powiedzenie, że coś jest chorobą. Jak, bo to jest taki skrót myślowy dla katolików często, że homoseksualizm musi być chorobą, bo nie jest związany z prokreacją. No, ja też w takim wypadku jestem chory. To po pierwsze. Po drugie, nawet trzymając się tej analogii, to by oznaczało, że deficyt leży nie w osobie, tylko w związku. Przecież dobrze znacie, być może sami macie takie doświadczenie w swoim życiu, że można być osobą heteroseksualną, ale to nie oznacza, że się jest osobą zdrową, tylko dlatego, że się jest zdolną do prokreacji. Tak? Więc ja jako terapeuta, jako psycholog, ja te rzeczy jednak odróżniam. Dlatego, że w testach osobowościowych, jeśli ja bym wam dał testy zrobione na dwóch osobach, jedną byłaby osoba homoseksualna, druga heteroseksualna, to gdybyście nie wiedzieli, która jest która, to byście na podstawie testów osobowościowych nie pokazali różnicy. Nie jest tak, jak niektórzy obrońcy Kościoła, rzekomi obrońcy Kościoła, twierdzą, że to musi być choroba, bo to jest w cudzysłowie nienaturalne, bo to nie służy w cudzysłowie prokreacji. Psycholog takiej rzeczy nie może powiedzieć. To nie znaczy, że nie ma osób homoseksualnych, które mają problemy, ale ich problemy najczęściej nie wynikają z ich homoseksualności, tylko z tego, jak oni ją przeżywają. Z drugiej strony to są najczęściej osoby, które są w psychoterapii, a jest znacznie większa ilość osób homoseksualnych, które nie korzysta z psychoterapii, bo nie potrzebuje. Tak? Więc w psychologii, w psychiatrii, seksuologii orientacja homoseksualna traktowana jest jako inny rodzaj orientacji, nie jako zaburzenie orientacji heteroseksualnej, ani nie jako wyznacznik problemów osobowościowych bądź jakiejkolwiek innej psychopatologii. Ja się tego trzymam, bo ja się trzymam po prostu empirii, a nie ideologii. Natomiast to wcale nie oznacza, i tutaj jest inna rzecz, jak się to ocenia w kategoriach moralnych, ale trzeba umieć rozróżnić, co się ocenia, tak? Żeby nie dokonywać kolonizacji tego, co nie należy do Kościoła, bo to było jak no właśnie, no, choroby oceniają, definiują lekarze, nie księża. Można być chorym złodziejem i jak się kradnie, to się popełnia grzech, ale wcale nie, to nie oznacza, że ktoś jest chory. Tak. Z drugiej strony można być osobą homoseksualną i to może oznaczać, że osoba jest emocjonalnie dojrzała i można twierdzić, że jeśli żyje w związku homoseksualnym, to grzeszy. I takie jest stanowisko Kościoła. Stanowisko Kościoła, oficjalne stanowisko Kościoła nie mówi, że taka osoba jest chora. Tak. Proszę o tym pamiętać, dlatego że to, ja się z tym często spotykam, to jest argument ideologiczny, ani naukowy, ani ten, że to są osoby chore. Tak nie musi być i tak często nie jest. Natomiast Kościół nie uzurpuje sobie, przynajmniej teraz sobie już nie uzurpuje prawa do mówienia, co jest, a co nie jest chorobą, natomiast daje sobie prawo do nazywania takich albo innych czynów grzechem. Więc do spowiedzi trzeba iść wtedy, kiedy jako katolik się uważa, że tego robić nie można. To jest też bardzo ważne i to wychodzi, to się czasami mało mówi w Kościele, bo księża to odwracają i krzywdzą ludzi, ale no wy tego nie musicie wiedzieć, bo nie słuchacie spowiedzi, ale na przykład bardzo często potrzebna jest spowiedź osobom homoseksualnym, które z jakichś powodów były w związkach, które przestały funkcjonować. Bo to jest często jedyna przestrzeń, w których oni potrafią sobie z emocjami, z tym, co się dzieje, z tym bólem poradzić. I abstrahując od tego, czy oni to uznają, czy nie, za grzech. Ja niedawno miałem taką sytuację, żeby wam zilustrować, że to jest o wiele bardziej złożone zagadnienie niż to, jak to jest przedstawiane w prasie katolickiej. Ale przyszedł do mnie młody mężczyzna, który powiedział, że się chce, że chce porozmawiać. Dobra, no chcesz porozmawiać. No to no okej, no to umówiliśmy się i ten. No i on mówił, że być może będzie się chciał wyspowiadać. Ja mówię, okej, no to jest twoje prawo, będzie się chciał wyspowiadać, czy się wyspowiadasz, nie, no to rozmawiamy. I on o różne rzeczy mnie pytał i tak naprawdę mnie testował, bo co się okazało? Że on właśnie był w takim dwuletnim związku, który się skończył, bo ten jego partner od niego odszedł, a on wylatywał na drugi koniec świata. I teraz ktoś przeczytał ze mną, z jego kolegów, wywiad na temat właśnie tych różnych niuansów związanych z homoseksualizmem, ze spowiedzią i tak dalej. I mu powiedział, słuchaj, idź do tego księdza, on ci da rozgrzeszenie. I on przyszedł do mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że jak był w tym związku, nie chodził do spowiedzi, bo wiedział, że nie dostanie rozgrzeszenia. Po drugie, wiedział, że będzie leciał na drugi koniec świata i chciał mieć poczucie, że wszystko sobie załatwił z Panem Bogiem. Więc przyszedł, bo wiedział, że jak on mi opowie o tym swoim związku, to ja nie będę się czerwienił, ani go nie wyrzucę. Z drugiej strony zakładał, że także go rozgrzeszę. I ja mu mówię, no dobrze, chcesz się spowiadać? Okej, twoje prawo. Tylko, bo już się zorientowałem, po co on tak naprawdę przyszedł, i mu mówię, słuchaj, no ale rozgrzeszenie ci mogę udzielić tylko pod warunkiem, że ty czegoś żałujesz i coś postanawiasz. No dobrze wiesz, że to są dwa z koniecznych wymogów do spowiedzi, tak, do otrzymania rozgrzeszenia. Powiedz mi, czy ty żałujesz, że byłeś w tym związku? Nie żałuję. A powiedz mi, czy możesz szczerze obiecać nie mi, bo ja za tobą nie polecę, tylko sobie przed Panem Bogiem, jeśli się będziesz spowiadał, że nie będziesz szukał relacji, nowej relacji. Nie mogę. No to jak ja ci mogę dać rozgrzeszenie? Przecież ja bym pogwałcił twoje sumienie. Przecież spowiedź sprowadziłbym do magii, w której ja bym wszedł w rolę twojego zewnętrznego sumienia. Jeśli uważasz, że nie potrafisz żyć albo nie chcesz żyć inaczej, to powiesz to swoje życie Panu Bogu, ale jeśli będziesz szedł do spowiedzi po to, żeby dostać usprawiedliwienie na to, to samego siebie będziesz oszukiwał. Tak? Ponieważ spowiedź to nie jest błogosławieństwo księdza albo odmowa coś przez księdza. Ksiądz, który wchodzi w rolę, który powie, albo masz tak żyć, albo ci tak nie wolno żyć, no może to powiedzieć, tylko musi uważać, czy nie robi tego w miejsce Pana Boga. Tak? No i on to zrozumiał i się nie wyspowiadał i podziękował mi za tą rozmowę. I powiedział, to było uczciwe, ksiądz mnie potraktował w uczciwy sposób. No ja mu powiedziałem, a tyś mnie potraktował w uczciwy sposób siebie i Pana Boga. Tak? Bo owszem, mógł to tak powiedzieć, żebym ja się coś domyślał, ale się nie domyślił do końca, albo mógł to powiedzieć, obiecując, że on żałuje albo że dokona poprawy. I byłby nieszczery w stosunku do samego siebie. A to nie o to chodzi w spowiedzi. Więc jeśli osoby przeżywają swój homoseksualizm, w języku klinicznym się nazywa jako ego dystoniczny, jako coś, czego nie akceptują i na dodatek uważają, że gdyby ten homoseksualizm, to źle brzmi, praktykowały, bo się nie mówi, że się praktykuje heteroseksualizm. Co to znaczy praktykować heteroseksualizm? To wtedy się spowiada. Ale jeśli nie ma, jeśli tego tak nie postrzega, no to z czego ma się spowiadać? Ludzie mają się spowiadać z grzechów. Więc to są złożone sytuacje, ale puentując, grzechem nie jest orientacja homoseksualna, to nie jest grzech. A, już wszystkie pytania.
To było już ostatnie pytanie i na koniec pytania, zanim jeszcze podziękujemy naszemu prelegentowi, mamy dla Państwa dwa zaproszenia. Pierwsze jest od nas, od organizatorów tego spotkania. Wielu z Państwa jest tutaj pierwszy raz. I chcielibyśmy bardzo, żeby chociaż rozważyli Państwo powrót tu po raz kolejny na któryś z kolejnych wykładów. I żeby pozostali Państwo poinformowani, co tu się dzieje i co mamy Państwu za zaproponowania, zapraszamy Państwa w dwa wirtualne miejsca. Po pierwsze na naszą stronę internetową www.szkoławiary.pl, na której są po pierwsze nagrania ze spotkań, bo wszystkie nasze spotkania od kilku lat są nagrywane i na tej stronie te nagrania są dostępne. Po drugie, tam są informacje zawczasu o wszystkich kolejnych wykładach, które tylko mamy umówione. Drugie takie miejsce wirtualne to jest nasz profil na Facebooku. Wystarczy po prostu wpisać Dominikańska Szkoła Wiary i pojawi się nasz profil właśnie Dominikańskiej Dominikańskiej Szkoły Wiary we Wrocławiu i tam też będą te informacje. I jeszcze jedna rzecz, na stronie internetowej można zapisać się na newsletter, w Tutaj nawet nie trzeba pamiętać o wchodzeniu na stronę internetową. Informacja sama przyjdzie na skrzynkę e-mailową. My sami będziemy się dobijać, sami o sobie Państwu przypomnimy. Więc tak, www.szkoławiary.pl i Dominikańska Szkoła Wiary na Facebooku. Bardzo Państwa zapraszamy i bardzo zapraszamy na kolejne wykłady, ponieważ my też tutaj spotykamy się co miesiąc i co miesiąc staramy się Państwu coś interesującego zaproponować. A dzisiaj dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie.
Właśnie, ja Państwu dziękuję. Bardzo proszę, żebyście się jeszcze pojawili, bo inaczej wszystko spadnie na jezuitów. Co prawda stosy już się nie palą, ale ja bym stracił przyjaciół wśród Dominikanów, jakby na następne spotkanie było tu Was przynajmniej o połowę mniej, więc dziękuję Wam za przyjście.
Zanim podziękujemy prelegentowi za wykład, będzie jeszcze jedno ogłoszenie, z racji tego, że jest Państwa tak dużo. Nas tu w klasztorze czeka bardzo, osób związane z klasztorem, czeka bardzo radosne wydarzenie. 12 i 13 maja będzie świętowane 40-lecie duszpasterstwa akademickiego Dominik, tutejszego. I jest to święto skierowane do wszystkich Państwa, do wszystkich Wrocławian. Zapraszamy 13 maja o godzinie 13:30 tutaj będzie debata, czy Kościół nadąża za światem. Ostatnio spotkaliśmy się z takim komentarzem, że gdzie jest powiedziane, że Kościół ma nadążać za światem, więc na pewno jest o czym debatować. Będą ojciec Ludwik Wiśniewski, legendarny duszpasterz Solidarności, ostatnio znany z listu o polskim kościele. Będzie ojciec Tomasz Franc, wieloletni duszpasterz tutaj. Ksiądz Maliński, od 20 lat duszpasterz akademicki we Wrocławiu. Senator Jarosław Obremski, który jest wychowankiem tutejszego duszpasterstwa, i doktor habilitowana Bożena Szajno, która napisała książkę o ojcu Ludwiku Wiśniewskim. I właśnie 13 maja o 13:30 ta książka będzie tutaj do nabycia. Ojciec Ludwik będzie ją podpisywał. I również 13 wieczorem jest część rozrywkowa, koncert zespołu WW. Bilety kupujemy przez stronę internetową. Natomiast Państwo, którzy są absolwentami duszpasterstwa albo którzy znają takich ludzi, którzy chodzili do duszpasterstwa, prosimy o przekazanie informacji. Zapraszamy na dzień właśnie dla absolwentów i duszpasterzy, taki dzień wspólnoty 12 maja, i wszystkie informacje są na stronie internetowej www.40lecie.pl. A teraz dziękujemy prelegentowi.
Dziękuję jeszcze raz. To miłe, to miłe. No i dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że nie osłabiłem waszej wiary. Mam taką nadzieję. I nie potrzebujecie psychoterapeutów. A jak potrzebujecie, to przyjdźcie na ucho o tym rozmawiać. Nie, nie, nie. Natomiast badania pokazują, to już nie będzie żart, że im ludzie częściej uczestniczą w tego typu działalności, tym mniej mają problemów. To naprawdę nie jest wyssane z palca. Więc przyjdźcie na tę także rozrywkową część tego duszpasterstwa, bo to pomaga zdrowiu duchowemu. Wszystkie więzi służą zdrowiu. Brak więzi to jest oznaka tego, że będzie ciężko i będzie źle. Więc podtrzymujcie między sobą więzi, bo to chroni także wasze kieszenie przed wydatkami na psychoterapię.